Bardzo serdecznie witam Was wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj większość ludzi z Kościoła zwrócona ich uwaga jest na Dzień Wylania Ducha Świętego. Jedni nazywają to Zielone Świątki, inni Pięćdziesiątnicą, inni jeszcze Zesłanie Ducha Świętego. Ale jeżeli czytamy Słowo Boże, bo nas interesuje to, co mówi Biblia na ten temat, wiemy, że stało to się w dniu 50. Chodzi tutaj o pewne święto żydowskie, które było obchodzone. Ono jest związane z plonami. To święto jest związane z plonami, z konkretnymi zbiorami. A więc to nie jest przypadek, że w tym dniu Bóg akurat zesłał Ducha Świętego. Musimy pamiętać o tym, co Pan Jezus Chrystus powiedział o sobie. Mianowicie jest to napisane w Ewangelii Jana, że jeśli ziarno nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostanie. Ale jeśli ziarno obumrze, ono wydaje wiele, wiele owocu. I to było odniesienie do Jego śmierci, do tego, co Pan Jezus Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty. I my wiemy, że poprzez Jego śmierć, bracia i siostry, my mamy przystęp do tronu, do Boga. Mamy odpuszczenie grzechów przez krew. Ale Pan Jezus Chrystus nie pozostał w grobie. W trzecim dniu zmartwychwstał. To jest ten plon, to jest ten owoc. To jest odniesienie, to święto żydowskie plonów jest odniesieniem do zmartwychwstania Jezusa, który złożył samego siebie jako ziarno na krzyżu, ale On zmartwychwstał, przez co pokonał śmierć, piekło, przez co pokonał moc grzechu i dał nam siłę i łaskę do tego, byśmy mogli żyć Jego życiem, abyśmy mogli żyć dla Niego, abyśmy tutaj na ziemi już mogli wypełniać Jego wolę, przez co będąc właśnie przez wypełnienie woli Bożej jesteśmy bezpieczni, jesteśmy chronieni, strzeżeni. O tym Biblia mówi w sposób bardzo jasny, konkretny i wyraźny. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza wypowiedział takie słowa. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Zwróćcie uwagę, że tu jest powiedziane, chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, co Jezus powiedział w 25 wersecie. Wysławiam Cię, Ojcze i Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy. O jakich rzeczach tu mówi Pan Jezus? Tutaj jest mowa o Królestwie Bożym. Tutaj jest mowa o tym wymiarze duchowym, o objawieniu, w które Bóg jedynie może wprowadzić. I tu jest powiedziane, zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Chodzi tutaj o ludzi, którzy za pomocą siły swojego umysłu chcą poznać i zgłębić sprawy Boże, sprawy Królestwa Bożego. I tu jest powiedziane, że te rzeczy zostały objawione prostaczkom. Tu nie chodzi o prostactwo, absolutnie nie. W tym tłumaczeniu, wiernym tłumaczeniu, jest użyte słowo zupełnie inne, słowo niemowlątkom, niemowlątkom. Objawiłeś je niemowlątkom, czyli ludziom takim, którzy mają właściwe motywacje, ich stan umysłu jest czysty, tam są czyste motywy, szczera chęć poznania Boga, jest tam pragnienie Boga z powodu miłości do Boga. My wiemy, że niemowlę przez pewien okres, ono tylko jest w stanie słuchać i w stanie przyjmować. Słuchać i przyjmować. I to jest niesamowity obraz. Czy chcemy być właśnie takimi niemowlątkami, które chcą słuchać od Boga, przyjmować od Boga, nic do tego nie dodając, nic z tego nie ujmując, oddając się zupełnie w Jego silne dłonie, mocne Jego ręce? I tu jest powiedziane, tak się Tobie upodobało, bo tak się Tobie upodobało. Musimy pamiętać wciąż o suwerenności Boga, że Bóg nie podlega ludzkiej ocenie, że nie ma czegoś takiego jak sąd ludzki nad Bogiem. Biblia mówi coś na ten temat. O ludziach, którzy drwią, szydzą z Boga. Jeden z psalmów mówi o tym, że Bóg się śmieje, że Bóg się śmieje z tych, którzy są pyszni, którzy są dumni. To jest powiedziane, wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i temu, i ten, komu Syn zechce objawić. Ale zwróćmy uwagę, że tu jest powiedziane, że poznanie Boga jest poprzez Syna. Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I tu jest powiedziane, Syn może objawić komuś Ojca. To Bóg może być objawiony poprzez Syna. I my wiemy, że dzisiaj Syn, Jezus Chrystus, działa poprzez Ducha Świętego, poprzez swoje Słowo. Ducha, którego posłał. Ducha, który przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. I to jest powiedziane, że to Syn może objawić Ojca. To Syn może objawić sprawy Królestwa Bożego. Syn może wprowadzić w poznanie Boga tylko i wyłącznie On. Poprzez łaskę, poprzez działanie Ducha Świętego. A więc musimy też znać Słowo Boże, że Bóg wymaga też serca, serca skruszonego, otwartego serca. Właśnie tego stanu bycia tym niemowlątkiem, które jest otwarte na przyjmowanie, na branie wszelkich dobrych rzeczy, które pochodzą od Boga, u którego nie ma nawet chwilowego zaćmienia. Biblia o tym mówi w sposób bardzo konkretny i wyraźny. Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Bardzo często ten werset używa się do ludzi, którzy kompletnie nie znają Boga, kompletnie nie znają Jezusa. Ale w moim przekonaniu to nie jest werset, który jest skierowany tylko do takich ludzi, ale również do nas, do tych, którzy znamy Boga, którzy poznaliśmy Jezusa. Ponieważ możemy nieść różnego rodzaju obciążenia, możemy czuć się spracowani, zranieni, obciążeni, możemy być w jakichś poważnych kłopotach, tarapatach. Pan Jezus nie chce, aby tak było. On mówi, pójdźcie do mnie, przyjdźcie do mnie. I tu jest powiedziany pewien warunek, który Bóg stawia nam. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Weźcie na siebie moje jarzmo. My wiemy, że jarzmo to jest taki przyrząd, który scala ze sobą, jakby trzyma obok siebie dwa zwierzęta, pociągowe zwierzęta. Wiemy, że to jarzmo było stosowane w Izraelu, czytamy o tym, krowy ciągnęły te jarzmo i one były razem ze sobą, tym jarzmem połączone. I ta siła wołu była używana do pracy na roli. I to jest taki pewien obraz. To jest niesamowity obraz. Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Oznacza to, że mamy iść razem z Chrystusem. I zwróćmy uwagę, że tu jest powiedziane coś bardzo ważnego na temat tego jarzma, że to jarzmo jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Wiecie, kiedy czytamy uważnie Słowo Boże, możemy przeczytać, że istnieją dwa jarzma. Nie chcę teraz szukać tych wszystkich miejsc, ale Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie, bardzo konkretnie, że istnieje jarzmo grzechu, jest to jarzmo niewoli. I w tym jarzmie można chodzić. Oczywiście jarzmo, tak jak powiedzieliśmy sobie, że to jarzmo, ono scala. Ono sprawia, że łączy, złącza. A więc takie jarzmo niewoli, jarzmo grzechu, to jest jarzmo, z którym idzie się bardzo często w parze z samym diabłem, szatanem, którego człowiek nie widzi. A więc to są podszepty diabelskie, kłamstwa, pokuszenia diabelskie. Pan Jezus mówi, że Jego jarzmo jest miłe. I Jego brzemię jest lekkie. I my musimy mieć tutaj świadomość, że istnieje ten duchowy świat. I gdybyśmy mieli taki przyrząd, ktoś mógłby skonstruować taki przyrząd, przez który moglibyśmy tą duchową rzeczywistość oglądnąć, to bylibyśmy zdziwieni, że dzisiaj tutaj jest o wiele liczniejsze towarzystwo niż myślimy. Pan Jezus przede wszystkim jest obecny. Jego aniołowie, Jego zastępy są obecne, aby chwalić Boga, aby wielbić, aby Go wywyższać. Pan Jezus powiedział, że gdzie dwaj lub trzej w imieniu moim, tam jestem obecny pośród was. Więc gdybyśmy mieli taki przyrząd, moglibyśmy zobaczyć tą duchową rzeczywistość. Bylibyśmy zdziwieni, jak liczne są to również zastępy upadłych aniołów. A więc to jarzmo, Pan Jezus powiedział, że ono jest miłe. I musimy pamiętać, że diabeł jest tym, który atakuje prawdy Boże. Że on jest tym, który zawsze podważał Boże Słowo. Że on jest tym, który szeptał do ucha Ewy w ogrodzie Eden i podważał Boże Słowo. I mówił, czy naprawdę Bóg powiedział, czy to jest prawda, czy w ogóle Bóg istnieje, czy to jest prawda, czy to nie jest jakieś kłamstwo. I zwróćmy uwagę, że diabeł nie zmienił się. Jego sposoby działania są dokładnie te same. On jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I on atakuje Boże Słowo, podważając, starając się zignorować, starając się pomniejszyć to Słowo, że to nie jest ważne, to na Boga, to ty będziesz miał czas. Zostaw tego Boga, zostaw to wszystko, ty będziesz miał czas. Ale wiecie, najważniejszą sprawą dla człowieka jest to, by człowiek mógł być pojednany ze swoim Stwórcą. Z jednego prostego powodu. Ponieważ nie wiemy, kiedy przyjdzie nam odejść z tej ziemi. Nie wiemy. Nikt z nas nie zna dnia ani godziny. Nie wiesz, kiedy możesz stąd odejść. Nie wiesz. Dzisiaj możemy się czuć bezpiecznie. Jesteś zdrowy, jesteś zdrowa, nic ci nie dolega, masz wszystkiego pod dostatkiem. Ale wiecie, to może przyjść nagle, tak jak na życie Joba. Przyszło nagłe uderzenie i po prostu była wielka katastrofa. Nikt z nas od tego nie jest wolny. A więc możemy odejść w każdej chwili. Dlatego Bóg mówi, czuwajcie, bądźcie pojednani ze mną, abyśmy chodzili w światłości, bracia i siostry. Chodzenie w światłości polega na tym, że jeżeli się potkniesz, jeżeli coś zrobisz niewłaściwego, to jesteś w stanie to uporządkować przed Bogiem. Idziesz przed Boże oblicze i wyznajesz to. Pan nas oczyszcza, kiedy wyznajemy grzechy swoje. Biblia o tym mówi też bardzo jasno i konkretnie, że Bóg nas oczyszcza od wszelkiej nieprawości. Od wszelkiej nieprawości, od wszystkich grzechów. Jeśli wyznajemy szczerze grzechy swoje, bracia i siostry, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy. A więc to jarzmo, Pan Jezus powiedział, że jest miłe i brzemię moje jest lekkie. A diabeł chce i robi to często bardzo skutecznie kłamie i oszukuje, że życie z Bogiem jest nudne. Że jak możesz żyć z Bogiem? To jest nudne. Jak możesz żyć z Bogiem? Przecież to jest nudne. Zobacz, możesz mieć więcej towarzystwa, o wiele więcej zabawy. Możesz mieć, co chcesz. Możesz robić, co chcesz. A Bóg chce tylko ciebie ograniczać i tylko zakazywać i nakazywać. I będziesz żył pod takim rozkazem Boga. To jest nudne. Wiecie, diabeł przedstawia coś, czego sam nie zna, czego nie doświadczył, co jest dla niego zakryte. On nie ma prawa wstępu w te rzeczy, które Jezus przygotował dla tych, którzy Go miłują. Biblia mówi, że to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serc ludzkich nie wstąpiło, Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Życie z Bogiem jest pełne radości, pokoju, miłości, a przede wszystkim masz poczucie bezpieczeństwa. Nie lękasz się. Nie boisz się, nie trwożysz się o jutro, nie lękasz się śmierci. Wiesz, że twoje życie jest w rękach wszechmocnego Boga. Nic złego spotkać ciebie nie może bez Jego woli, bez Jego zezwolenia. To jest cudowne życie, bracia i siostry. Diabeł chce to zniszczyć i to są jego kłamstwa. Ponieważ człowiek nie znał nigdy Boga, znał tylko religijne życie. Znał tylko rytuały, zakazy, nakazy, które były puste, bezsensowne. Nic nie przynosiły. Absolutnie nic. To, że ludzie chodzą gdzieś tam, powiedzmy, w jakieś miejsca i starają się poprzez dobre uczynki zapracować, jest tak nudne i tak bezowocne, że nawet dzieci wyczuwają absurd tego wszystkiego. A więc diabeł chce pokazać, że to jest właśnie takie życie, religijne życie. Natomiast podczas gdy prawdą jest zupełnie coś innego. Przede wszystkim Bóg wprowadza nas w poznanie Królestwa Bożego. On musi odsłonić oczy twojej duszy. On musi odsłonić to wewnętrzne życie, pokazać ci, czym jest to wewnętrzne życie. Tak jak człowiek posiada ręce, nogi, posiada ciało i potrzebujesz pokarmu dla tego ciała, tak również człowiek posiada duszę. A ten, który narodził się na nowo, posiada to nowe duchowe życie, tego nowego duchowego człowieka, który żyje dla Boga, którego największą przyjemnością jest żyć dla Boga, który ma pragnienie Boga, który chce być z Bogiem, bez żadnego nakazu i przykazu, ale po prostu z miłości i tylko z miłości. To jest ta potrzeba bycia z Bogiem, chęć bycia z Bogiem. W tym nie ma nic, żadnego zepsucia, nie ma żadnego podstępu. To jest relacja na podstawie miłości, na podstawie autentycznej, prawdziwej, szczerej, czystej miłości, która pochodzi od Boga, bo On nas pierwszy umiłował. I Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie, że Bóg posłał Syna na ten świat. Dlatego, że świat jest już pod sądem Bożym. Świat już idzie na zginienie, na zatracenie. Biblia o tym mówi. Niektórzy ludzie nie dają temu wiary. Ale my nie możemy tego zmienić. Tak jak nie zmienimy prawa powszechnego ciążenia, tak nie zmienimy pewnych duchowych zasad, które Bóg ustanowił. My czytamy, że Bóg doskonale stworzył ten świat. Uczynił go doskonałym. Ale coś się wydarzyło w ogrodzie Eden. I ten jego porządek, który Bóg ustanowił, harmonia, ład, zostało całkowicie zachwiane poprzez grzech, który pojawił się na tym świecie. Poprzez grzech, który został wprowadzony na ten świat. Staliśmy się poprzez to potomkami Adama. Staliśmy się potomkami grzesznych ludzi, którzy wprost dziedziczą to, co grzeszne. A my czytamy w Biblii, że zapłatą za grzech jest śmierć. Bez względu na to, jakiego rodzaju to jest grzech, zapłatą za grzech jest śmierć. A więc człowiek bez poznania Chrystusa po prostu ginie. Czy to się komuś podoba, czy nie, tak jest. Ten moment śmierci, dzień, w którym człowiek będzie musiał odejść z tej ziemi, wszystko pokazuje, wszystko nam objawia, wszystko pokaże. A więc, bracia i siostry, wierzymy i ufamy, że to, co mówi Jezus, a Biblia wystawia mu świadectwo, że nie znaleziono zdrady ani fałszu w jego ustach, jest Bogiem prawdomównym. On powiedział, że jego jarzmo jest miłe, a brzemię lekkie. To są pewne ograniczenia, ale ze względu na nasze bezpieczeństwo, Bóg to uczynił. Są to ograniczenia przede wszystkim dla starego człowieka. On nie ma potrzeby teraz, aby o tym wszystkim mówić. Po prostu jarzmo, to jest jarzmo miłości. To jest jarzmo miłości, to jest przymierze. To jest to, że chcesz być z kimś. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim ileś lat, ludzie się cieszą z tego. Cieszą się. Powiedzmy, ktoś jest 30 lat w związku małżeńskim, może dłużej. Oni się radują. Oni mówią, wspaniale było z tobą być przez tak długi okres czasu. A więc to jest pewne jarzmo, które nas trzyma z Bogiem. To jest jarzmo miłości. Bóg nas połączył i czyni nas bezpiecznymi poprzez to jarzmo i błogosławionymi, bracia i siostry. Przede wszystkim bezpiecznymi, błogosławionymi. I to jest gwarancją na to, że nie spóźnimy się, kiedy On powróci. A Pan Jezus Chrystus powróci w chwale i mocy. To nie będzie takie przyjście, jak to pierwsze, kiedy pojawił się w Betlejemie, kiedy opuścił tron i zaparł i wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi. Ale Jego przyjście powtórne będzie w chwale, w mocy, w potężnym autorytecie. Biblia uczy nas, że tak jak błyskawica przecina niebo, tak wszyscy zobaczą Jego przyjście, Jego powrót. Nie wiemy, na czym do końca to polega, ale ufamy i wierzymy, że tak będzie. Że Jego przyjście będzie jawne i to, co mówi Biblia, że wszelkie kolano przed Nim się ugnie. To, które nie chciało się ugiąć, będzie musiało się ugiąć. Język, który nigdy nie chciał wyznać, że Chrystus jest Panem, będzie wyznawał, że to jest jedyny Pan i Władca. Że On jest jedynym Panem, jedynym Stwórcą, jedynym prawdziwym Bogiem. Nie ma innych Bogów. Nie ma innych Bożków. Nie ma czegoś takiego. Paweł ujawnia i pokazuje, że pod postacią bożków, bogów ukryte są tak naprawdę demony. I ci, którzy je czczą, oddają cześć zupełnie komuś innemu, na pewno nie Bogu. Nie ma innych bogów, jak tylko Bóg nasz. i nie ma innej prawdy, jak tylko Słowo Boże. Pan Jezus powiedział: moje jarzmo jest miłe i brzemię moje lekkie. A więc On chce i pragnie, abyśmy z Nim żyli, z Nim chodzili, byśmy żyli Jego mocą, Jego miłością, abyśmy chodzili w Jego świetle, abyśmy poddali się Jemu całkowicie. Powstańmy, aby modlić się, aby wielbić Boga pieśnią.
Chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Dziękuję Wam za ten przywilej, za tą możliwość bycia z Wami w ogóle w społeczności, również też za to, że mogę tutaj głosić Słowo Boże. Chciałem przekazać serdeczne pozdrowienia od naszego zboru w Pińczowie. Wczoraj mieliśmy nabożeństwo, mamy w soboty też właśnie nabożeństwa i też jeszcze raz mówiłem o tym, że dzisiaj będę tutaj u Was i zbór jak najbardziej, bracia, siostry przekazywali pozdrowienia, także serdecznie Was pozdrawiam. Może tak na początek nawiążę jeszcze do tego świadectwa, które przed chwilą było powiedziane. Być może już Wam o tym mówiłem, ale kiedy byliście u nas, no to już jest w tej chwili jakieś półtora roku, bo to pamiętam była jesień 2015. To czas szybko leci, to by się tak zdawało, że niedawno żeście byli z tą usługą właśnie nauczaniem o uwielbianiu i też usługiwaliście, czyli też śpiewaliście Wasz chór. Ja to wszystko nagrywałem na taki zwykły dyktafon, no żeby mieć wykłady, ale też i kiedy śpiewaliście, nagrywałem to na taki zwykły, najzwyklejszy dyktafon, więc sobie muzycy mogą wyobrazić, jakiej jakości jest to nagranie. Ale mimo tego, że takiej jakości to jest, to chcę Wam powiedzieć, że moja mama po dziś dzień mówi, że to są nagrania, które ona najczęściej słucha. Czyli ja jej to zgrałem na płytę i ona mówi, i ona co jakiś czas mówi, wiesz co, że ja ciągle na okrągu słucham tych pieśni. Także Duch Święty się przechadza w tym, jest obecny i dotyka ludzkich serc i to słowo, właśnie to świadectwo też mojej mamy chciałem Wam tutaj przekazać, że tak, jest ona osobą wierzącą, nawróconą i właśnie bardzo ją ta Wasza usługa wtedy zbudowała. Chciałem przejść teraz do Słowa Bożego i przekażę dzisiaj taką naukę wypływającą z takiej dosyć znanej historii ze Starego Testamentu. Historii, która częściej, no może nie nam wierzącym, ale tak przeciętnemu obywatelowi naszego kraju kojarzy się może z jakimiś baśniami czy bajkami. Nawet praktykujący katolicy tak patrzą na to jak na pewną bajkę, mianowicie wieża Babel. Znajdujemy tą historię w pierwszej księdze Mojżesza w 11 rozdziale i przeczytamy ją sobie teraz, tą historię, a potem coś na ten temat powiem. A więc pierwsza księga Mojżeszowa, 11 rozdział i przeczytamy od pierwszego wiersza. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: Nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: Nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, w której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie. I rzekł Pan: oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. I tak jak powiedziałem, bardzo często jest to uznawane za pewną legendę. I nawet jeżeli się tak patrzy historycznie na Biblię, to te historie o stworzeniu człowieka, o potopie czy o wieży Babel zalicza się do tak zwanej prehistorii biblijnej i tak zwani poważni historycy nie uważają tego za jakieś informacje typowo takie historyczne. A więc mówią, to jest jakaś taka część, taka mitologia. Natomiast rzeczywiście już od momentu, jak się pojawia Abraham, mówią, no taka postać mogła być, to już są takie bardziej realne opisy, no odrzuciwszy te pewne cuda, to można przyjąć, że tak rzeczywiście ta historia Izraela mogła się zaczynać. Ale chciałbym bardzo mocno podkreślić, że my jako wierzący tak nie patrzymy. Pan Bóg zawarł w swoim słowie tą historię o wieży Babel i nie wolno nam na to patrzeć jako na mit, jako na jakąś bajeczkę o może wspaniałym przesłaniu duchowym, ale jednak no, taka tam jakaś dziwna historia, dziwaczna, którą można małym dzieciom opowiedzieć, żeby zrozumiały, dlaczego jest tyle języków na świecie. My powinniśmy na to patrzeć z wiarą i poważnie. Dziwne jest to, że niektórzy ludzie, może nawet większość ludzi, twierdzi, że to jest bajka, kiedy w zasadzie, można by powiedzieć, mamy bardzo mocne dowody, że ta historia jest prawdziwa. Takimi dowodami dzisiaj się podzielę, ale nie będą to dowody archeologiczne czy historyczne, ale raczej odwrotnie. Pokażę, że historia wieży Babel trwa cały czas. To znaczy przez całe dzieje ludzie powtarzają tę historię, więc mówienie, że tego nie było naprawdę, powiem szczerze, jest po prostu zwykłą głupotą, ponieważ naocznie możemy obejrzeć, że cały czas to się dzieje. Prawda? To była ta może pierwsza, to pierwsze miasto Babel i ta pierwsza wieża Babel, ale potem przez wieki mamy ich dziesiątki. Podam później pewne przykłady, abyśmy mogli to zobaczyć. Oczywiście tak od razu zacznę od tego, że dla nas dzisiaj to przesłanie ma wymiar duchowy przede wszystkim. Ja będę mówił o pewnych budowlach, takich naprawdę budowlach, przywołam takie przykłady, ale od razu podkreślam, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co ta historia mówi o naszym sercu. Co ta historia mówi o, również o Kościele. Jakie przesłanie ona niesie, bardzo aktualne dzisiaj dla Kościoła. Zacznę może od tego, od tej nazwy Babel. Otóż okazuje się, że my mamy w polskim tłumaczeniu Starego Testamentu mamy tą nazwę Babel tłumaczoną dwoma słowami. Czyli na przykład w tym fragmencie, gdzie jest mowa o mieście, tutaj tym opisanym z tą wieżą, zanim ludzie mieli te języki pomieszane przez Boga, to pojawia się polskie jak gdyby taka transliteracja Babel. A w innych miejscach, gdzie jest użyte to samo słowo Babel, to hebrajskie tam w zasadzie chyba Babel, to słowo tak brzmi, jestem językoznawcą, więc nie chcę za głęboko wchodzić w te językowe sprawy, ale w każdym bądź razie, tam gdzie jest słowo Babilon, Hebrajczycy w Starym Testamencie używają dokładnie tego samego wyrazu, czyli znajdziemy ten sam wyraz Babel tam, gdzie jest mowa o państwie babilońskim, do którego, jak wiemy, w pewnym momencie naród izraelski był uprowadzony, prawda? Tam pamiętamy historię Daniela. To ten Babilon w hebrajskiej Biblii jest tam to słowo Babel, prawda? Tak jak i tutaj w tym słowie. I jeżeli spojrzymy troszkę wcześniej na 10 rozdział i tam po raz pierwszy pojawi się ta nazwa, dowiadujemy się, że jeden z potomków Hama, czyli jeden z synów Noego, miał potomka, wnuka o imieniu Nimrod i czytamy, że 10 rozdział, czyli nie musimy kartek przewracać, tylko troszeczkę wcześniej spojrzeć, tam 10 rozdział, 8 wiersz. A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem, dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akad i Kalne w kraju Synear. Chciałbym zwrócić uwagę, że tu się pojawia Babilon, ale w oryginale hebrajskim mamy Babel. Czyli to samo słowo, które mamy w historii o wieży Babel. I dowiadujemy się tutaj już że ten Nimrod, ten potężny człowiek o ogromnych możliwościach, właśnie on to zapoczątkował to miasto Babel i wszystko się zgadza, ponieważ jest powiedziane, że w kraju Synear. I tutaj dalej o tej wieży Babel, jak czytamy, podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równie w kraju Synear. A więc wszystko wskazuje na to, że pod przywództwem tego Nimroda to miasto tam istniało i to miasto się tam rozbudowywało. Ale też wiemy, że nad Nimrodem było przekleństwo, ponieważ to był potomek Hama, I wiemy, że Noe z pewnego powodu wypowiedział pewne przekleństwo nad jak gdyby pokoleniem, które wyszło z jego najmłodszego syna Hama. Z pewnego powodu my wiemy, że ten Ham się niegodnie zachował. No, przysłowiowe to określenie dzisiaj mamy od tego właśnie imienia. To niechlubne określenie na pewnych ludzi. Właśnie od tego imienia tego Hama. A więc zaciążyło przekleństwo. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że to przekleństwo, które zaciążyło, to jest takie ślepe fatum, jak niektórzy w okultyzmie to wyznają, bo każdorazowo, jeżeli jakiś człowiek wezwie szczerze Boga, to Bóg się nad nim zlituje. A więc to nie byłoby coś takiego, że gdyby ten Nimrod nagle w skrusze i w uniżoności przyszedł do Boga, to Bóg by go odrzucił, no bo kiedyś Ham był przeklęty, ale to zaciążyło i możemy też tutaj widzieć pewną ciągłość, że to dzieło budowania miasta Babel i ta wieża była przeklęta. Nie mogła się ta rzecz dokończyć. Na końcu tej historii jest pewna gra słów, od razu to wyjaśnię. Dlatego nazwano ją Babel, bo tam pomieszał Pan języki. W języku hebrajskim, właśnie tak jak powiedziałem, tam jest to Babel, natomiast pomieszać to jest Balal. Ja to oczywiście wypowiadam tak, jak potrafię, więc przepraszam, że to mogą być jakieś takie nieścisłości językowe, ale mówię zgodnie z faktami, więc to nic to nie pomieszam, jeżeli nawet w mojej wymowie coś jest nie tak. W każdym bądź razie dla Hebrajczyka jest tam zrozumiała gra słów. Dla nas może być, no ale dlaczego nazwał ją Babel, jeżeli pomieszał, prawda? Co tu ma z czym związek? Więc tam jest ta gra słów. Nazwano je Babel, ponieważ Balal, prawda, pomieszał Pan języki tych ludzi. Czym charakteryzuje się to miasto Babel? Czym się charakteryzuje? Jakie są cechy takie szczególne, które przemawiają do nas jako właśnie takie duchowe przesłanie? I chciałbym zwrócić uwagę, że są tam takie cztery jak gdyby rzeczy, które powinny nas zastanowić. Pierwsza rzecz jest taka, że ci ludzie mieli jeden język. Druga rzecz, która jest taka charakterystyczna w tej historii, to jest to, że oni nauczyli się wyrabiać cegłę, znaleźli też inny sposób jak gdyby łączenia tej cegły, inną spoinę niż zaprawę, był to rodzaj jakiejś smoły naturalnej, jakieś tam glinki, też się na tym tak aż zupełnie nie znam od takiej strony budowlanej, ale w każdym razie coś, co było prostsze w zastosowaniu. I zastąpili to, tą cegłą, zastąpili kamień, który do tej pory był jak gdyby tym najczęstszym budulcem, i tą smołą zastąpili zaprawę. Więc druga taka ważna rzecz, po tym, że tą historię wyróżnia ten jeden język, to jest to, że zamiana kamienia na cegłę i tej zaprawy na smołę. Trzecia taka bardzo ważna rzecz, z której my jak gdyby głównie tą historię pamiętamy, to jest to, że wznosili tą wieżę, która miała sięgnąć, jak czytamy, aż do nieba. I czwarta rzecz, która jest charakterystyczna, że postanowili sobie nadać jedno imię lub, jak niektórzy to tłumaczą, jakiś jeden znak, który by ich określał i stanowił o ich jedności. Wiemy oczywiście, jak to się zakończyło. Wiemy, że Panu Bogu się to nie podobało i On zaingerował, nie dał im tego osiągnąć. Ale chciałbym jako takie cechy charakterystyczne wieży Babel i tego, co moglibyśmy nazwać tym dziełem Babel, chciałbym wyróżnić właśnie te cztery elementy, żebyśmy się dzisiaj im przyjrzeli i co ewentualnie nam zagraża z tych właśnie spraw. Słowo Boże pokazuje królestwo ciemności i królestwo światłości za pomocą takich symboli jak dwa wrogie miasta. I my wiemy szczególnie z Księgi Objawienia od 18 rozdziału aż do końca, że tam są te dwa skonfliktowane miasta i jedno nazywa się właśnie Wielki Babel, czyli Babilon, prawda? To wielkie miasto i pamiętamy ten przerażający opis też, co się z nim ma stać. I dalej czytamy o tej niebiańskiej Jerozolimie, czyli tym mieście Boga. No i oczywiście wiemy, że jest konflikt między tymi miastami. To miasto, Wielki Babilon, zostaje unicestwione przez Boga, natomiast wieczna chwała spoczywa na tym mieście Jeruzalem niebieskim i to jest nasz cel, nasza wieczność, tam będziemy wiecznie pielgrzymować i przebywać z naszym Panem. Więc możemy coś takiego zobaczyć. Więc w tym, co będę mówił, będzie się też pojawiało pewne przeciwstawienie tego miasta Babel temu Jeruzalem niebieskiemu. Jeden język. Oczywiście na tamten czas ten jeden język był taką rzeczą naturalną. W zamyśle Bożym ludzie nie mieli się dzielić. W zamyśle Bożym nie miało być granic. Nie miało być jakichś podziałów na rasy ludzkie, na narodowości, na języki, żadnych nacjonalizmów, żadnych wojen, żadnych konfliktów. Więc jak gdyby to, że oni mieli ten jeden język, było taką wspaniałą rzeczą, taką rzeczą cudowną i naturalną od Boga. I to jest taki zamysł Boży, żebyśmy kiedyś też się posługiwali tym jednym językiem. Więc kiedy znajdziemy się wszyscy w wieczności, będziemy się posługiwali jednym językiem, to nie będzie, tak jak nasze ciała nie będą, nie da się ich w jakimś sensie porównywać do ciał ziemskich, jakieś tam możemy troszeczkę porównania robić, ale nie do końca. Tak i tutaj z tym językiem to będzie też troszeczkę inaczej. Słyszałem takie poglądy, że niektórzy bardzo dosłownie do tego podchodzą i na przykład twierdzą, że będziemy mówili po hebrajsku w niebie. Ja raczej uważam, że to będzie innego rodzaju komunikacja, innego rodzaju język, ale znów będzie przywrócony język, że my się będziemy wszyscy wspaniale porozumiewać, a więc w dalszym ciągu jest to Boży zamysł, żeby to był ten jeden język, tyle tylko, że człowiek przez swój upadek, przez swój grzech zaczął ten język wykorzystywać w złym celu. I Pan Bóg jakby zabrał, odjął ten dar, tak można powiedzieć, ponieważ my jako ludzie przestaliśmy być godni tego jednego języka, tej wspaniałej, cudownej jedności, że nie było tego między nami, tych nieporozumień właśnie językowych. Ten język został pomieszany. I dzisiaj żeśmy mogli usłyszeć już na wstępie, że mamy pewne święto, prawda, Zielone Świątki, czy Dzień Pięćdziesiątnicy i wiemy, że kiedy Pan Jezus spełnił tą swoją obietnicę uczniom i powiedział, że nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale po niewielu dniach będziecie napełnieni Duchem Świętym, to pamiętamy, że jako dar Ducha Świętego i to właśnie w tym Dniu Pięćdziesiątnicy szczególnie wyeksponowany, to był tak zwany dar modlitwy czy mówienia nieznanymi językami, tak jak Duch poddaje. Pamiętamy, że powstał szum wiejącego wiatru, że pojawiły się języki jakby ognia i też bardzo mocno i tam dosyć mocno szczegółowo opisane i wyeksponowane to zjawisko modlenia się nieznanymi językami. Ale zwróćmy uwagę, że kiedy oni otrzymali od Ducha Świętego te nieznane języki, to reakcja słuchaczy nie była tak jak przy wieży Babel, że stracili możliwość rozumienia się, tylko stała się rzecz odwrotna. W 12 wierszu czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, zdumiewali się wtedy wszyscy, będąc w niepewności, przepraszam, wcześniej, 8 wiersz. Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym się urodziliśmy, czyli rozumiemy. A więc Duch Święty, kiedy odbudowuje swoje dzieło, to pierwotnie zaplanowane, żeby człowiek żył w społeczności z Bogiem, żeby ludzie byli jedną rodziną, żebyśmy się posługiwali jednym językiem, żebyśmy żyli w społeczności z Bogiem we wspaniały sposób, kiedy odbudowuje to jak gdyby punkt po punkcie przez wieki, przywraca człowieka do tego stanu, jaki miał być pierwotnie, oczywiście przez dzieło zbawienia, przez Golgotę, ale także potem właśnie przez dzieło Ducha Świętego, to daje pewne takie namiastki, tak to można powiedzieć. Mówię namiastki, ale nie w tym znaczeniu, że Pan Bóg jest Bogiem, który daje tylko namiastki, ale to dzieło się rozwija. Pełnia tego zrozumienia będzie w niebie, ale daje pewne jak gdyby zapowiedzi i ten dar języków, przez który wraca jak gdyby komunikacja, zrozumienie, przynajmniej tutaj w tym wypadku, kiedy jest ten Dzień Pięćdziesiąty, to jest jakby takie odwrócenie tego pomieszania języków właśnie przy wieży Babel. I teraz, kiedy będziemy obserwować, co robią ludzie sami bez Boga, to możemy zauważyć, że oni mają podobne ambicje, tak jak jest to w planie Bożym, ale chcą to zrobić bez Boga. I oczywiście źródłem czegoś takiego, żeby osiągać to, co daje Bóg, ale bez Boga, źródłem tego jest szatan. Jeżeli my sobie, nie będę tych fragmentów odczytywał, żeby to nie trwało za długo, ale jeżeli sięgniemy do Księgi Izajasza, do 14 rozdziału, czy do Księgi Ezdrasza, do 28 rozdziału i tam znajdziemy pewne fragmenty, które ewidentnie mówią o szatanie i nie da się ich przypisać do jakiegoś człowieka, nawet bardzo wyjątkowego, ale wprost odczytujemy, że to jest objawienie jak gdyby, czy obnażenie natury szatana, jego zamysłów, jego ambicji, to zobaczymy, że właśnie jego ambicją jest zbudowanie Królestwa Bożego, ale swojego, bez Boga, prawda? Więc pewne rzeczy, które daje Bóg, szatan chce naśladować, ale oczywiście jest to pokrętne i nie prowadzi to do niczego dobrego. A więc tutaj możemy zwrócić uwagę na to, że szatan też chciałby takiego swojego królestwa, gdzie panowałby pewien wspólny język. I ilekroć w historii ludzkiej objawia się takie dzieło szatańskie, budowania takiego królestwa szatańskiego, ludzkiego, na wzór tego Królestwa Bożego, ale oczywiście to jest wszystko zwyrodniałe, to nie jest dobre, to pojawiają się również pomysły na wspólny język. I wiemy, że takie idee niestety przenikały również do chrześcijan i jakimś takim śladem tego, pozostałością pewną, jest na przykład to, że pewna religia dosyć znana też chciała ustanowić pewien swój własny język i wszyscy znaczniejsi, ale nie tylko, to jakieś były też zamiary, żeby wszyscy mieli się tym językiem posługiwać. Tym językiem był język łaciński. I na przykład pewno wiecie, że w dawnej Polsce wielu ludzi posługiwało się tym, to oczywiście szlachta, ci co mieli dostęp do edukacji, posługiwali się tą łaciną jako takim bardziej nawet niż ten język nasz ojczysty. Przez dłuższy czas nie pisano w ogóle po polsku, nie była potrzebna pisownia polska, ponieważ pisano właśnie w tej łacinie, w tym już wtedy martwym języku, który w starożytności właśnie w Cesarstwie Rzymskim się nim posługiwano. To jest jeden z takich przykładów. Takie zapędy zawsze zobaczymy, kiedy jakiś kraj podbija drugi kraj, prawda? Jest zaraz chęć narzucenia swojego języka. Ktoś powie, że to jest logiczne, prawda? No bo to jest związane z podbojem, ale tu sprawa jest nieco głębsza, prawda? Że ustanówmy ten wspólny język, zmuśmy tych wszystkich ludzi do posługiwania się jednym językiem. To jest taki szatański zamysł. No, czasami ludzie próbowali łamać te granice pomiędzy narodami i wiemy, że nawet taki uważany za pewien wybitny człowiek, i nie chcę tego krytykować, jeżeli ktoś się tego sztucznego języka uczy, się nim posługuje, to ja nie mówię, że to jest grzech, żebyście mnie źle nie zrozumieli, ale taki język Esperanto, prawda? Kiedy ten Ludwik Zamenhof, notabene Żyd pochodzący z Polski, kiedy trzeba, Polacy się chwalą, że Polak, kiedy nie, to się odcinają, że Żyd, w zależności od koniunktury, ale w każdym bądź razie ten człowiek ten język sztuczny stworzył i do czasu on był bardzo popularny, znaczy bardzo szybko zyskiwał na popularności, w wielu narodach się go uczono, dzisiaj jednak no, okazuje się, że on się nie sprawdził, nie przyjął się, więc już ta moda na niego przemija, coraz mniej ludzi się chce tego sztucznego języka uczyć. A więc chciałbym powiedzieć, że ten wspólny język, ta idea wspólnego języka także w taki wypaczony sposób też się może pojawiać właśnie wśród ludzi jako takie echo właśnie tej idei wieży Babel. Chcę zaznaczyć, że dla nas, Bożych dzieci, tym wspólnym językiem jest przede wszystkim język miłości. Kiedy my nawracamy się do Jezusa Chrystusa, kiedy stajemy się Kościołem, musimy pamiętać, że nie tyle, że się nauczymy jakiegoś języka obcego, w którym mówi może większość narodów świata, choć oczywiście to jest cenne, nauka języków, też mnie źle nie zrozumiecie, jest jak najbardziej rzeczą pozytywną, potrzebną nam i nie ma w tym żadnej tendencji takiej szatańskiej, jak z tą wieżą Babel. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że ten wspólny język my tak naprawdę odnajdujemy poprzez okazywaną sobie miłość, niezależnie od tego, czy jesteśmy z takiego kraju, czy z innego kraju. Jeżeli jako dzieci Boże się spotykamy, to my się po prostu porozumiemy. Porozumiemy się przez nasze serca, przez naszą miłość, przez naszą postawę miłości jako właśnie Bożych dzieci. Przejdę teraz do drugiego takiego ważnego jakby punktu tutaj, to znaczy, że pojawiają się tam te cegły zamiast kamienia i smoła zamiast zaprawy. I to nie jest taka sobie po prostu tylko uwaga tutaj. To nie jest taka mało potrzebna jak gdyby informacja, ale ona ma ogromne znaczenie. I możemy na to popatrzeć jak gdyby dwojako. Czyli pierwsza sprawa, był to postęp cywilizacyjny. A więc ludzie, nastąpił postęp w technologii, prawda, budowania. Znaleźli sposób, że można łatwiej, szybciej i w pewnym sensie nawet skuteczniej wznosić budowlę, produkując cegłę, porzucając ten naturalny budulec, jakim był kamień. I jest to dla nas pewien taki przekaz, że człowiek ma taką zbyt wielkie mniemanie o samym sobie. Prawda? My znamy to z naszego otoczenia, z życia, jak widzimy, jak bardzo często ludziom się wydaje, że się sięgają po to, co tylko Bóg może sięgnąć. Dzisiaj już stwarzają ludzie. Dzisiaj już stwarzają, sięgają do takich możliwości jak klonowanie. No jeżeli sklonowano owce czy zwierzęta, no to dlaczego nie człowieka na przykład? Zachodzi pytanie, czy to będą po prostu dwóch tych samych ludzi, czy to będzie inny człowiek. No, nie chcę nawet na ten temat spekulować, ale ludzie sięgają po coraz większe rzeczy, mówią, jesteśmy bogami. Nurze, zbudujmy sobie miasto. Mamy technologię, nurze, zróbmy to czy tamto, prawda? Stać nas na to, mamy takie możliwości. Jesteśmy po prostu wielcy. I oczywiście życie pokazuje, jak to jest ograniczone, jak to jest nieprawdziwe takie myślenie człowieka o sobie, ale też musimy pamiętać, że do pewnego stopnia ludziom to się udaje, do pewnego stopnia mówię, ponieważ rzeczywiście Bóg w swoim zamiarze dał człowiekowi ziemię i powiedział, panuj nad tą ziemią, czyń sobie ją poddaną, więc to był Boży zamysł, to był Boży plan, ale poprzez grzech człowiek to zniweczył, człowiek to zepsuł i tak naprawdę, kiedy sięga po to, to nic dobrego nie robi. I my wiemy, jak człowiek próbuje regulować przyrodę. Nie jesteśmy jakimiś ekologami, bo jesteśmy chrześcijanami i to nie jest jakąś pasją naszego życia, ale też trochę możemy na ten temat wiedzieć. I też nie jest powiedziane, że skoro nas ekologia specjalnie nie obchodzi, to mamy niszczyć to, co nas otacza. Nie mamy niszczyć, mamy to szanować. Ale też znamy te wszystkie historie, kiedy człowiek ingeruje za mocno w przyrodę, staje się tym panem tej przyrody, bo ma tą technologię, ma te możliwości i zawsze jest katastrofa. Chyba może Kaspijskie, tak? Zostało, nie wiem czy w połowie, wysuszone przez to, że w pewnym momencie przywódca tego wielkiego, nieistniejącego już kraju, a przynajmniej nie w taki sposób on istnieje dzisiaj, jak poprzednio powiedział, zrobimy tam wielkie pola. I będziemy hodować kukurydzę taką jak Amerykanie. No i wody rzek, które tam dopływały, pchnął w pustynię. Nawodnił, ale morze wyschło. Jak ono zaczęło schnąć i zrobiła katastrofa ekologiczna, to popatrzył na mapę i spojrzał na Syberię. O, to tą rzekę zawrócimy. Nie będzie wpływała tam gdzieś do tego morza arktycznego, nie wiem którego, wybaczcie, tego się nie przygotowałem, ale obrócimy ją, ona popłynie tu. Podobno naukowcy amerykańscy łapali się wtedy za głowę i mówią, koniec świata, to świat zginie, nie? No, ale na szczęście ten ustrój upadł i nie zrealizowali tych głupich pomysłów. Moglibyśmy mnożyć te przykłady, kiedy człowiek sobie mówi, jestem Bogiem, bo sięgnąłem po pewną technologię. Ale chcę powiedzieć, że jest jeszcze głębsza i ważniejsza dla nas nauka płynąca z tego, że oni zamienili ten budulec, kamień na cegłę, a tą zaprawę na smołę, która jest jeszcze bardziej dla nas jako dzieci Bożych istotna. Mianowicie my musimy pamiętać, że to miasto Boże, to miasto, które jest wrogie temu miastu Babel, czyli ta Jerozolima, ta duchowa Jerozolima, ta stolica baranka, ona się buduje nie z cegieł żywych, ale z kamieni żywych. Prawda? I Piotr o tym mówi. Wy sami, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty wiersz, wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. A więc Pan Bóg zaplanował, że to miasto Jego ma być zbudowane w określony sposób. Używając takiego języka budowlanego, On jest architektem, inżynierem tam nadzoru budowlanego. On nad tym całym miastem panuje. On je zaprojektował, zaplanował. Ono ma być zbudowane w określony sposób. My jesteśmy tymi kamieniami, które się składają na tą budowlę i nie można tego zastąpić cegłą, która jest ulepiona przez człowieka, która jest ukształtowana i wypalona przez człowieka. Ale to musi być kamień wybrany i ociosany przez Boga. A więc ilekroć my będziemy budować coś po swojemu, będziemy budować cieleśnie, będziemy stosować budulec taki, jak nam się podoba, jak my sobie tego zapragniemy, tylekroć będziemy stawać się budowniczymi miasta i wieży Babel, a nie budowniczymi Królestwa Bożego, nie budowniczymi właśnie tego miasta Bożego, tego Jeruzalem. I słuchajcie, tutaj jest już dla nas taka dosyć konkretna nauka. Do naszych serc już tutaj płynie taka konkretna nauka. Czy ty i ja, jako te kamienie żywe, chcemy się budować w ten dom duchowy? A w tym domu duchowym jest wszystko zaplanowane przez Boga. Tam jest odpowiednie miejsce dla ciebie i dla mnie, gdzie Pan Bóg, posługując się tym porównaniem, umieści cię w odpowiednim miejscu dla ciebie. Jeżeli my będziemy umieszczać się tam, czy budować się według swojego pragnienia, czasami swoich ambicji, czasami tego, co nam się podoba, nawet w takim znaczeniu duchowym, wiecie, to często to jest podstępne, bo to jest coś, co jest związane z Królestwem Bożym. Ktoś może być, ale wiesz, to ja nie wprowadzam do kościoła jakichś światowych rzeczy, ja nie wprowadzam jakiejś ciemności, jakiejś mody ze świata. Po prostu chcę się czystymi rzeczami posługiwać, ale może się okazać, że to ty lepisz tą cegłę. Że to ty i ja bierzemy się za ulepienie tej cegły i położenie jej tam, gdzie nam się podoba i przyklejenie jej zaprawą, która nam się podoba, a nie taką, jak zaplanował Pan Bóg. My wiemy, że kamień musi być poddany obróbce. Każdy z nas musi dać się ociosać Bogu i musi dać się ułożyć w to miejsce, które jest dla Niego odpowiednie. Ja myślę, że jest bardzo wiele nieszczęścia często w Kościele, rozgoryczenia, jakiejś rozpaczy u chrześcijan. Nawet powiem w ten sposób, że ci chrześcijanie, którzy twierdzą, że oni się nie odnaleźli w Kościele, że już lata są nawróceni, ale byli tu, byli tam i w końcu wypowiadają przerażające słowa i mówią, wiesz co, tak naprawdę to nie ma zboru prawidłowego na świecie. Chrześcijanie dzisiaj mogą tylko tak sobie jakoś próbować jakoś tam to układać. To jestem przekonany, że ludzie, którzy doszli aż do tak skrajnego już wniosku. Ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć, jest trudno, jest ciężko, bywają problemy, podziały, są jakieś sytuacje przykre. Ja to rozumiem, że tak można powiedzieć. Ale już taki wniosek, to śmiem twierdzić, że to była osoba, która nigdy nie pozwoliła Bogu uczynić się tym kamieniem żywym, ociosanym przez Niego i wpasowanym tam, gdzie potrzeba, ale zawsze próbowała być tą cegłą lepioną przez samego siebie i układaną tam, gdzie ja chcę być, gdzie mnie się podoba. Wiecie, no ja już pominę takie śmieszne, znaczy to są smutne rzeczy, ale takie można by powiedzieć troszeczkę aż naiwne, aż śmieszne, że bywają sytuacje, że ktoś przychodzi do jakiegoś zboru, rozejrzy się, mówi, aha, pastor tu już jest, starszych zboru też jest dużo, no więc nie będę miał tutaj co robić, prawda? I szuka innego zboru. No są takie naiwne, można powiedzieć, aż by się można uśmiać, ale tak naprawdę to nie jest śmieszne, to jest przykre. Czyli tak naprawdę, no ja, ktoś sobie myśli, jestem tą cegłą na swój własny wymiar, tak jak mnie się podoba i ja se będę leżał w tym murze tam, gdzie ja się będę chciał położyć, a nie gdzie Pan Bóg mnie ociosa i umieści i powie, tu będziesz pożyteczny. A więc ta zamiana tego budulca już nie jest tutaj, nie jest zupełnie to jakąś rzeczą przypadkową ten opis, ale przynosi nam bardzo konkretną informację duchową. I to samo możemy powiedzieć o tej zaprawie, o to, co nas ma łączyć. Prawda, że oni w pewnym momencie zamienili z jakiegoś powodu jakoś wyrabianą tą zaprawę. W starych tłumaczeniach Biblii Gdańskiej tam jest powiedziane o tej zaprawie wapno. Nie wiem, dlaczego ci tłumacze tak to przetłumaczyli. Pewno dlatego, że głównym składnikiem tych zapraw było właśnie wapno. Zamienili jakąś tam wydobywaną naturalną smołę. I to też jest dla nas pewne przesłanie. Ja powiedziałem wcześniej o języku, że język który nas łączy, jest językiem miłości. Wiecie, chcę powiedzieć, że zaprawa, która nas łączy, znowu to jest miłość, prawda? Czyli znowu jakby ta sama idea, miłość, która przyszła od Boga do nas, On nam dał tą miłość jako spoiwo, jako spójnie i nie możemy kleić, czy murować, czy budować tej budowli inaczej, jak tylko łącząc te kamienie poszczególne miłością. Czyli na styku pomiędzy każdym kamieniem, każdym z nas, a drugim kamieniem, który leży obok, czy pod spodem, czy nad tobą, zawsze powinno być to spoiwo, które nazywa się miłość. I takiego słowa spójnia, czy spoiwo, nie doszukiwałem, jakby można to jeszcze, sprawdziłem tam w kilku tłumaczeniach, ale w liście do Kolosan, w tłumaczeniu właśnie w tym warszawskim, właśnie jest to słowo, które mówi, a ponad 3,14, a ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Prawda? A więc jeżeli ta budowla nasza ma być doskonała, jeżeli to nie ma być ta wieża Babel, ta wieża, czy to miasto Babel, czy wieża Babel przeciwne Bogu, ale mamy być tą świątynią, tą budowlą, tym miastem Bożym, to pamiętajmy, że to, co nas łączy, to jest miłość. Oczywiście temat miłości to jest cały ogromny temat. Nie sposób, żebym dzisiaj nawet trochę w to wchodził głębiej, ale chciałem to właśnie bardzo mocno podkreślić. I tutaj widzimy, pojawia się to stwierdzenie, nurze zbudujmy sobie miasto i wieże. Takie staropolskie słowo nurze, my je jakoś tam rozumiemy, ale ktoś dzisiaj używa takiego słowa w potocznej mowie, ale rozumiemy je, taka zachęta, takie zagrzanie się, takie wezwanie, chodźcie, no mamy możliwości, czemu mamy tego nie zrobić, prawda? Zbudujmy sobie, cóż wielkiego, zaplanujmy to sobie, mamy przecież potencjał, takie pełne pychy, wezwanie, które również, no to, że ono jest w świecie, to jest zrozumiałe, ale również może się pojawić w Kościele. To jest również coś, co może przyjść i dotknąć serca Bożego dziecka, może dotknąć zboru albo zborów, że gdzieś w pewnym momencie poczujemy się zbyt pewni siebie, możemy pewnym Bożym błogosławieństwem jak gdyby złe z tego wciągnąć pewne wnioski, pomyśleć, że wiele mogę, wiele mi jest dane, wiele mogę rzeczy zrobić i zaczynam czuć się właścicielem tego błogosławieństwa. Zaczynam się czuć kimś, kto jak gdyby sobie to sam wypracował, ale chcę powiedzieć, że zwykle taka osoba nie ma świadomości, że tak jest. Czyli to nie przychodzi tak, że ktoś nagle zmienia zdanie i mówi sobie, no do tej pory byłem pokorny, ale że mam tak dużo od Boga, to od dziś dnia nie będę pokorny i będę opierał to na swoich możliwościach. To tak nie jest. Zwykle takie osoby nie mają pojęcia, że zawłaszczyły dla siebie Boży dar, że poczuły się właścicielami tego Bożego daru. I wiecie, no nie chciałbym za dużo dawać negatywnych przykładów dzisiaj, bo przede wszystkim chciałbym prezentować Kościół tak jak w oczach Pana Jezusa, ta obrubienica czysta, przyobleczona w biały bisior i tym się cieszmy, a nie o jakichś negatywnych rzeczach mówmy, ale tak ku przestrodze czasami te rzeczy mogą dotknąć w ten sposób, że jakiś sługa Boży powie, to jest moje dzieło. I on nawet nie słyszy, że wypowiada tak przerażające słowa o jakimś swoim dokonaniu, prawda? Może jakąś misję założył, może jakiś wielki zbór powstał przez jego służbę i może w pewnym momencie przychodzi czas od Boga, nie wiem, na jakąś zmianę, że on ma już może iść na emeryturę albo gdzieś indziej go Bóg pośle, a on powie nie, to jest moje dziecko. Nawet takich słów może ktoś użyć, jakiś na przykład misjonarz. I tak jak mówię, tu nie chodzi o to, żeby teraz mówić, że to tak jest źle, bo jest przede wszystkim ja chcę pokazywać te wspaniałe przykłady, cudowne świadectwa Bożych sług, którzy są pokorni, ale też pamiętam takie świadectwa dwa związane właśnie z pewnymi misjonarzami. Jak kiedyś pewien znany misjonarz, który działał w Stanach Zjednoczonych, też w Anglii, w pewnym momencie, ponieważ na jego ewangelizację przychodziło wielu ludzi, dostał propozycję od jakiegoś zamożnego chrześcijanina i on mówi, że proponuję ci taką rzecz, ja ci zbuduję wielki namiot na mój własny koszt, że będziesz mógł swobodnie jeździć tam po tych krajach, rozstawiać ten namiot i tam się zmieści w tym namiocie wiele tysięcy ludzi, będziesz mógł głosić i ja ci go po prostu chcę dać, taka tylko jedna drobniutka rzecz, prawda, jak w tych umowach bankowych, taka gwiazdeczka i taki drobny tekst pod spodem, prawda, ja to dosłownie tak nie było w tym liście, ale tak to chcę uplastycznić, tylko taka jedna drobna rzecz, z tego co zbierzesz, 10% dla mnie, tylko 10, no przecież to nie jest dużo, i tak 90%, prawda, może być na chwałę Bożą, tam się dużo ludzi nawróci, 90% zebranych pieniędzy z tych kolekt i tak dla niego, a tylko drobna rzecz, tylko 10%. To sobie tak policzył ten biznesmen, że tyle pieniędzy na tych ewangelizacjach ludzie będą zostawiać, że te 10% go zadowoli. I ta historia zakończyła się odpowiedzią tego brata, tego pastora, który po prostu napisał mu w liście pewien cytat z Dziejów Apostolskich, gdzie czytamy w 8 rozdziale i 20 wierszu: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, że za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej ani cząstki udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. To był krótki list w odpowiedzi dla tego sponsora, ale też znamy niestety historie negatywne, że może nie, że chodziło o pieniądze, ale że kiedy się już te ewangelizacje namiotowe w Ameryce, to już dawne czasy, zaczęły rozkręcać, powstała rywalizacja pomiędzy niektórymi tymi słynnymi kaznodziejami, że jak jeden zbudował wielki namiot, to następny mówi, ja zbuduję większy, żeby potem w gazetach pisali, że mój namiot mieści tyle tysięcy ludzi, a nie namiot tamtego człowieka. Wiecie, to jest ta postawa z miasta i wieży Babel. Nurze, zbudujmy sobie miasto. Mamy możliwości, czemu nie? Zróbmy rzeczy wielkie. Chciałem powiedzieć, że naszą postawą w przeciwieństwie do tego nurze, zbudujmy sobie, takiej pewnej pychy, jest to, co mówi Jakub w swoim liście w 4 rozdziale od 13 wiersza. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Wiecie, dzisiaj jest wielu ludzi, którzy mówią, bogami jesteście. Jeżeli się z tym nie stykacie, to trzeba być wdzięcznym Bogu, ale podejrzewam, że niektórzy się z tym stykacie, bo to jest i w literaturach, w książkach i w jakichś kazaniach, to już nas dzisiaj bombardują te informacje, że są całe doktryny mówiące, że jesteśmy bogami. Ja dzisiaj nie chcę wchodzić w te zagadnienia, gdzie w Biblii rzeczywiście jest tak w pewnych miejscach powiedziane i jak my mamy to rozumieć, prawda, bo ja tylko chcę powiedzieć o pewnym straszliwym nadużywaniu tego, że Pan Bóg mówi o nas, że jesteśmy rodem królewskim, że jesteśmy kapłanami bożymi, że jest potworne nadużywanie, gdzie przypisuje się człowiekowi pewną władzę, pewne właśnie możliwości sprawcze, stwórcze i to się dzieje w Kościele. Jakub tutaj bardzo mocno sprowadza na ziemię. Ciekawe, co ci ludzie by powiedzieli na to słowo, że raczej my mamy pamiętać głównie, że nie bogami jesteśmy, ale parą jesteście. Parą, prawda? Która dziś się ukazuje, na krótko potem znika. Oczywiście my wiemy, że przez Chrystusa, przez dzieło Ducha Świętego stajemy się kimś wielkim, cennym w oczach Boga, ale to za Jego sprawą, za Jego łaską. Przez Jego dzieło, a nie, że my sami z siebie jesteśmy tymi bogami. Ale tu, kiedy mówi o Jakub do nas jako do ludzi, jako kim ja jako człowiek mam pamiętać, że jestem, to parą jestem, która się ukazuje na krótko, potem znika i nie wiem, co będzie jutro. Jakie wielkie plany, jakie nurze, róbmy to czy tamto. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to, jeżeli Pan zechce. Jeżeli Pan zechce, żebym zrobił rzeczy wielkie, będę te rzeczy wielkie oczywiście robił. Będę się starał przynajmniej. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. A więc widzimy tutaj taki kontrast tej ideologii miasta Babel do dzieła Bożego. I właśnie kiedy oni tak sobie to mówią, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieże. I warto pamiętać, że bardziej tutaj słowo Babel określa całe to miasto, nie tylko samą wieżę, choć my zwykle wspominając tą historię mówimy wieża Babel. Ale tu właśnie całe miasto, które tą nazwę Babel otrzymało, czyli Babilon. Nuże zbudujmy sobie miasto w wieży, której szczyt będzie sięgał aż do nieba. Ja bym powiedział, że to taki punkt kulminacyjny tej historii. Właśnie ta wieża i stąd też ta, może ta historia właśnie bardziej znana pod kątem samej tej wieży, bo to jest rzeczywiście taki punkt kulminacyjny. Od razu powiem, że wieża sięgająca do nieba symbolizuje innego Chrystusa. Ona symbolizuje inną drogę zbawienia niż jest Chrystus. A więc są to wszystkie religie, fałszywe religie, wszystkie ideologie, które mówią o jakimś uwznieśleniu człowieka. W przypadku religii no to będzie to jakaś droga zbawienia, jakaś droga wieczności. Mamy sporo wiedzy na ten temat. Różne religie to dzisiaj docierają, te ideologie. Również te, które powołują się na Ewangelię, ale ją wykrzywiają, pokazują innego Chrystusa. To jest wszystko ta wieża Babel, czyli zbudujmy sobie drogę do nieba, ale my ją sobie zbudujmy. Nie, że po prostu bierzemy ją, jaką Bóg nam daje tą drogę i jak my mamy pójść według Jego woli. I chcę tak pokazać, że tu cały czas wszystko odwracanie tego, co Bóg zaplanował w drugą stronę, prawda? Po kolei ten budulec i te języki i teraz ta droga do nieba, to jest wszystko my to chcemy po swojemu. My to chcemy tak, jak my to chcemy, a nie tak, jak nam Bóg tutaj to proponuje. A więc ta wieża symbolizuje taką próbę ludzką dotarcia do nieba, do zbawienia, nawet jeżeli to jest ideologia bezbożna zupełnie, czyli jakaś ideologia, nazwijmy to, materialistyczna. Ale na swój sposób ci ludzie mówią o pewnym rodzaju zbawienia dla ludzkości wtedy. To też jest ich zrozumienie nieba, czyli zbawienia. Jeżeli mówili, że zginąć za rewolucję to jest największa sprawa, największy honor, ale co prawda tam nieba, ale sama ten akt śmierci to jest największa rzecz. To też był jakiegoś rodzaj spełnienia, zbawienia się i osiągnięcia jakiegoś, wiecie, najwyższego uniesienia. Nie wiem, ilu w to wierzyło rzeczywiście, ale pewno jacyś w to wierzyli. W każdym bądź razie to jest cały czas ta wieża Babel, ten fałszywy Chrystus, ta fałszywa droga zbawienia. I tutaj w tej sprawie też musimy pamiętać, że możemy dać się podejść diabłu, który próbuje od wieków tej metody wobec człowieka, aby odwodzić go od dróg bożych i próbuje to robić oczywiście w kościołach. Próbuje to, wiemy, że są całe denominacje tak zwane chrześcijańskie, które już lata temu uległy potwornemu zwiedzeniu, że został im zaproponowany zupełnie inny Chrystus i się tam dobrze zadomowił i oni już dawno próbują po tych wieżach sięgających nieba wchodzić do nieba i nie wchodzą. Ale chciałbym też powiedzieć, że my jako zbory ewangeliczne też musimy być zawsze czujni. Słowo Boże nas cały czas nawołuje, żebyśmy z bojaźnią, ze drżeniem swoje zbawienie sprawowali. Żebyśmy nie spali, żebyśmy byli czujni, żebyśmy czuwali. Jest tyle napomnień do nas, Bożych dzieci. Dlaczego? Dlatego, że diabeł cały czas próbuje budować wieżę Babel zamiast Jerozolimy i próbuje nas w tą budowę wciągnąć. Niestety czasami temu ulegamy. Czasami my w naszym pojmowaniu Boga, w naszym zachowaniu, w naszym poleganiu na samych sobie, budowaniu jakiegoś swojego własnego królestwa, zagubiamy się, zatracamy się i nagle przychodzi, jak Bóg okaże łaskę, przychodzi taki zimny prysznic. Czasami to jest coś dużo bardziej przykrego niż doświadczenie zimnego prysznica, bo to aż boli, żeby nas z tego wyrwać, powiedzieć, gdzie ty, co ty w ogóle robisz, co to za budowlę ty tutaj wynosisz, co to w ogóle jest, muszę wejść i pomieszać ci język, bo ty za chwilę tą wieżę faktycznie zbudujesz i przepadniesz, nie? Ja cię muszę z tego wyratować, więc ja ci to wszystko muszę pomieszać i zburzyć, abyś ty tego nie zbudował. I myślę, że wielu z was, ja również w swoim życiu, doświadczałem takich sytuacji, że coś mi się wydawało, że będzie dobre. Myślałem sobie, będzie dobre ze względu na Boga. Gdzieś tam w głębi serca, później jak przyglądałem się swojemu sercu, sobie tak myślałem, jednak to było wygodne też dla mnie, a więc wygodne i dla mnie. Pamiętam, jak pewien brat już wiele lat temu powiedział, założę wielką firmę, będę zarabiał duże pieniądze i wszystko będę oddawał na dzieło Boże. Ale trochę zostanie i dla mnie. Rozumiecie? Czyli fajnie to wszystko brzmi, po dziś dzień tego nie zrobił, a upływa lat około 20 kilka, pamiętam od takich pierwszych rozmów z tą osobą, o której teraz wspominam i nie ma tego, nawet powiem, że w pewne poważne tarapaty popadł. ale to tak naprawdę pięknie brzmiało, będzie to dla Boga, będę mu wyposażał pastorów. Będzie mnie stać ufundować pensje dla pastorów, dla kaznodziejów, dla sług Bożych, zbudować może budynki zborowe. A więc no co, złe to wszystko są jakieś cele, złe zastosowania. Ile pastorów wypowiedziało, jak wspaniale i słusznie, bo potrzebne jest to zaopatrzenie. Bardzo potrzebne. Ale to takie myślenie gdzieś ukryte, a przy okazji zostanie coś i dla mnie. I można by się zastanowić, o co tak naprawdę bardziej chodziło. Ja powtarzam, że pewno on sobie nawet nie zdawał sprawy, co on mówi do końca. On nie był tego tak świadomy, on nie mówił tego na zimno, tak wiecie, taka chłodna kalkulacja, ale to się zakradło w jego serce i to go niszczyło. A więc każdy z nas, może nie aż taki drastyczny przykład, jak ten dałem, który dałem, ale mógł doświadczyć, i ja również takich doświadczałem sytuacji, że nagle widzę, nic z tego nie będzie. To nie tak. Bóg mi to zupełnie zabiera i to nie są przeszkody, które ja mam pokonać, ale to są jakieś znaki od Boga, że nie. Nie przebijaj tego. Są jeszcze potem jakieś próby. Jeszcze tędy próbuję, z tej strony, z tamtej. Może jakoś Pana Boga obejdę. Wiecie, tego się nie wie, kiedy to się robi. Ale w końcu widzisz, że ta wieża nie wzniesie się, nie wyjdzie może nawet z fundamentów. I wtedy trzeba przyjść i pokutować. Powiedzieć, Boże, wybacz mi, że po prostu byłem tak głupi strasznie, że pozwoliłem sobie na takie zamysły w moim sercu. I czasami może nam się zdarzyć takie budowanie, projektowanie takiej wieży Babel, swojego rozwiązania, swojej jakiejś drogi do nie wiem, jakiegoś załatwienia problemu, czy jakiejś sprawy, spełnienia się w życiu może w ogóle. Tak to może być. I powiedziałem, że przedstawię pewne dowody na to, że ta historia jest prawdziwa. I teraz tak chciałem dla zobrazowania, może to będzie takie trochę dowcipne, pewno to też i wielu z was wie, co ja za chwilę tutaj opowiem, ale dla ludzi, którzy by powiedzieli, że ta historia jest nieprawdziwa, możecie przytoczyć taki argument, że właśnie ona się dzieje cały czas. Więc można powiedzieć, słuchaj, no to jeżeli tak bardzo nie wierzysz, że to było w starożytności, to ja ci opowiem 10 historii dzisiaj, że dokładnie w taki sam sposób ludzie postępują. Skoro wiesz, że to się dzieje dzisiaj, dlaczego nie wierzysz, że się wydarzyło już kiedyś? A więc zawsze w ludzkich tych społeczeństwach, gdzie nie było Boga, była chęć zbudowania wielkiego miasta i wielkiej wieży. I to jest do dziś dnia. I to się dzieje przez wszystkie wieki. I bardzo często, co się okazuje, jeżeli się temu przyjrzymy, na końcu tych budowli ma być brama do nieba. Ma to sięgać aż do nieba. Tych przykładów można by powiedzieć bardzo dużo. Ja powiem kilka. I tak po kolei taki słynna budowla, którą właśnie niektórzy twierdzą, że to jest historia wieży Babel, ponieważ właśnie w Babilonie się to działo. Powstała tam taka słynna wieża, to była taki rodzaj takiej piramidy i dzisiaj ona oczywiście nie istnieje, ale są odkrycia archeologiczne, z których można wyliczyć, jakie miała rozmiary, nawet jaką wysokość, i są też opisy historyków. Szczególnie pewnego greckiego historyka i w ich języku, tym akadyjskim, oni nazywali tą wieżę zigurat, czyli buduj wysoko, tak to się tłumaczy. I taki najsłynniejszy ten zigurat, tą wieżę, no ich było więcej, ale to nie byłoby czasu nawet i nie ma sensu, żeby o tym tak się tutaj rozwodzić. Była taka słynna, która nazywała się, ja to przetłumaczę na polski, miała nazwę taką, dom, który jest fundamentem nieba i ziemi. A więc pewną taką wieżę nazwali takim imieniem. To słowo tam po tym akadyjsku było krótsze, trochę sobie język można na nim połamać, więc nie będę cytował, ale w tłumaczeniu na polski brzmi to wieża, dom, który jest fundamentem nieba i ziemi. I miało on około 90 metrów wysokości. No ktoś powie, no to mały, bo dzisiaj są wyższe. Na tamte czasy bardzo wysoki. To są 3 wieżowce 10-piętrowe. No to nie jest tak znowu bardzo mało, prawda? Biorąc pod uwagę ówczesne czasy, no to bardzo, bardzo wysoka budowla. A miasto Babilon, właśnie w tym języku akadyjskim, zrozumiałem dla nich, to słowo znaczy brama Boga. A więc zwróćmy uwagę, że rzeczywiście w tamtych czasach ludzie tą ideologię wieży Babel wprowadzali w życie. miasto się nazywa Brama Boga w tym języku akadyjskim. Budują tam potężną wieżę, 90 metrów wysokości, i na szczycie tej wieży, co się znajdowało na samym szczycie? Świątynia. Świątynia, brama do nieba, wejście do nieba. Nurze, zbudujmy sobie wieżę, która będzie sięgała do nieba. I co ciekawego, ta świątynia akurat tam w Babilonie była szczególna, bo w tej świątyni nie znajdował się żaden posąg. Tak opisuje to pewien historyk grecki, który dosyć szczegółowo to opisuje, że nie znajdował się żaden posąg, natomiast słuchajcie, rzecz straszna, znajdowało się tam wielkie łoże i stół. Nie chcę, wiecie, się wgryzać w szczegóły, ale myślę, że każdy zrozumie, na tym wielkim łożu kult odprawiały kapłanki, kobiety. Dokonywały zaślubin Boga z ludźmi. Wiecie, ta ohyda, już więcej nie będę mówił, o co chodzi, ta ohyda to jest taka przerażająca, paskudna podróbka tego, co przecież zaplanował Pan Bóg dla nas. Oto nastało wesele baranka, prawda? Kiedyś jak to Jeruzalem stąpi, to nastanie wesele baranka i my będziemy oblubienicą i będziemy zaślubieni rzeczywiście oblubieńcowi i będzie wielka radość i wielkie wesele. Będzie na wieki to połączenie się z naszym Bogiem, z naszym Zbawicielem. I zobaczcie, jaka przerażająca już wieki temu podróbka, ale która mogła prowadzić tylko do piekła, a nie do zbawienia. I oczywiście patrząc przez stulecia, moglibyśmy takich prób dostawania się do nieba obserwować wiele. Chociażby już w średniowieczu kościoły, prawda, które prześcigano się z wysokością wież, prawda, żeby one uzmysławiały ludziom, że ten kościół gdzieś tam sięga do nieba. Te wieże potrafiły mieć około 150 metrów wysokości już w średniowieczu. Ale przeskakując jeszcze do kilku takich przykładów współczesnych, bo powiedziałem, że to się dzieje po dziś dzień. Jeżeli ktoś trochę się historią II wojny światowej interesował, to na pewno słyszał o tym, że przywódca tej III Rzeszy miał plany nie tylko takie, żeby, nie wiem, zabić wszystkich Żydów, pokonać jakieś tam narody, ale on miał pewną ideologię. On miał pewną religię, wyznawał taką mieszankę okultyzmu i nie wiem czego tam jeszcze, satanizmu i co by tam jeszcze można było dorzucić. On w to naprawdę wierzył. I pamiętamy, co on mówił, tysiącletnia Rzesza. Skąd on to wziął? Tysiącletnie Królestwo. Prawda? Czyli ten niektórzy mówią antychryst, że to był. Wielu było takich ludzi, o których mówiono antychryst. Ja myślę, że ten ukazany w objawieniu dopiero się pokaże, ale było wielu, którzy zapowiadali tych antychrystów swoją postawą i swoim zachowaniem. No można by tak powiedzieć, namiastka tego, który będzie. No straszna namiastka, prawda? Bo zniszczenia, śmierć milionów ludzi. Ale to jeszcze dopiero nastąpi w pełni, ale już on, budowanie tysiącletniej Rzeszy, Królestwa Bożego na ziemi, którego on oczywiście był Mesjaszem. I kiedy planował, co będzie, jak on zabuduje Berlin, to chciał w ogóle zmienić nazwę Berlina na Stolica Świata. Stolica Świata. Nowe Jeruzalem, prawda? On nie dawał oczywiście nazwy Jeruzalem, ale to jest do tego jak gdyby przeciwstawienie się i tam miała stać wielka budowla. Nie chcę tego długo powiedzieć, bo to są całe szczegóły, ale w każdym bądź razie centralnym punktem tego Berlina miała być budowla, co prawda może nie jakaś bardzo wysoka, bo tylko 200 metrów, no więc no, wysoka tak naprawdę, ale wiemy, że dzisiaj są dużo wyższe budynki, ale ogromna w sensie kubatury. W jednej sali miało się pomieścić 180 tysięcy słuchaczy. Nurze, zbudujmy sobie wieżę, która będzie sięgała do nieba. I nie chcę się w te historyczne ciekawostki wgryzać, ale na wschodzie, na wschód od niego był w tym czasie inny pan, który się nazywał Stalin. I wiecie, co on w pewnym momencie zaplanował? Że zbuduje najwyższy budynek na świecie. Budynek, który będzie miał ponad 400 metrów i w tamtym czasie nie było takiego budynku. No ale mówimy, on przecież ateista. Jaką świątynię na szczycie? Na szczycie miał stać pomnik Lenina. Pomnik Lenina takich rozmiarów, że palec wskazujący tego pomnika miał mieć 6 metrów długości. Sam palec wskazujący, a gdzie cały pomnik, prawda? Stopa tego Lenina miała mieć 14 metrów długości. Religia. Wieża sięgająca do nieba. Więc jak ktoś mówi, że to jest nieprawda, to jak nieprawda, jeżeli to się dzieje po dziś dzień. Ani jeden, ani drugi tego nie ukończył. Stało się podobnie jak z wieżą Babel. Pan Bóg nie dopuścił, żeby te wieże powstały, ale powstawały inne. I czytając o tych planach Stalina, można to w ogóle, bo ten projekt był wykończony, bo nawet zaczęto budowę, tylko wojna wybuchła i już nie mógł tego dokończyć, ale projekt był bardzo szczegółowo opracowany. Można o tym czytać, można nawet oglądać rysunki, wizualizacje tak zwane tego obiektu. I ci, którzy się tym zajmują, że do 1970 roku byłaby to najwyższa budowla świata. Gdyby on to ukończył, to byłaby to najwyższa budowla świata, bo dopiero w 1970 roku zbudowano World Trade Center. Tak, nie, może źle to wymawiam, ale wiecie, o co chodzi. Światowe Centrum Handlu, które nie przetrwało długo, ponieważ około 30 lat i nastąpiła tragedia i to Światowe Centrum Handlu zostało zburzone. I nie twierdzę, że te dwie wieże, które w tak tragiczny sposób zniknęły ze świata, że to był wielki Babilon opisany w Księdze Objawienia w 18 rozdziale, ale znowu twierdzę, że jest to taka pewna prorocza zapowiedź. Raz, że Światowe Centrum Handlu upada w przerażający sposób, cały świat się zatrwożył. Ludzie na całym świecie obserwowali, jak to padało i wszyscy się bali w tym czasie. Ja pamiętam, jak dziś dzień, kiedy mój tato gdzieś tam wiadomości jakieś słuchał, czy w telewizji coś oglądał i dzwoni do mnie, mówi: synu, czy ty wiesz, co się dzieje, prawda? Więc trwoga padła na ludzi, ale chcę podkreślić, nie utożsamiam Wielkiego Babilonu z tymi dwoma wieżowcami, które miały ponad 400 metrów wysokości. Niemniej jednak, czytając o Wielkim Babilonie, możemy zobaczyć, że co raz pojawia się słowo handel i kupcy, prawda? I to jest jedna z głównych ideologii Wielkiego Babilonu, opisanego w Objawieniu w 18 rozdziale. I tu widzimy to World Trade Center, Światowe Centrum Biznesu czy Handlu. I wiecie, wiele można by dać jeszcze przykładów. Nicolae Ceaușescu w Rumunii, który budując ten pałac, który po dziś dzień stoi, tam w Rumunii sami nie wiedzą, co mają z tym zrobić. W połowie to jest w ogóle niewykorzystana budowla. Ona może nie jest w górę bardzo wysoka, ale jest drugą co do wielkości budynkiem na świecie, w sensie kubatury. Czyli znowu ta megalomania, znowu, no wiadomo, kto pamięta, to wie, że jednym z tytułów Ceaușescu był zbawiciel narodu, prawda? To on miał wiele tych tytułów, które na uroczystościach się do niego zwracano, przychodzono z kwiatami, między innymi jednym z tych tytułów było zbawiciel narodu. No i budowla sięgająca do nieba. A więc to jest coś, co po dziś dzień nas dotyczy. W tej chwili 860 metrów ma najwyższy budynek. To są cztery pałace kultury, tak dla zobrazowania. A już budują taki, który będzie miał kilometr. Więc ta tendencja, to w tych krajach arabskich, gdzie są ci szejkowie bogaci, za te ogromne pieniądze takie pomniki swojej pychy tam wznoszą. Może, wiecie, tak duchowo Te historie już niewiele nam wnoszą do naszego życia i może to jest tylko takie pewne ciekawostki to są dla nas, ale chciałbym tym zobrazować, że w naturze ludzkiej to też jest w takiej najbardziej prymitywnej formie to tkwi. Że to nie tylko, wiecie, jakoś filozoficznie my dzisiaj budujemy te wieże Babel, jakoś tak tylko duchowo, ale to naprawdę w naturze ludzkiej tkwi w dalszym ciągu w taki najbardziej prymitywny sposób. Zbudujmy sobie wieżę, która będzie sięgała aż do nieba. I my wiemy, że tą jedyną wieżą do nieba jest Jezus Chrystus. I ciekawa rzecz charakterystyczna, że kiedy Pan Bóg zlecił zbudować świątynię Mojżeszowi, to choć tam, wiecie, był ten wystrój, można powiedzieć, i ze złota, i z drogich kruszców, i z brązu, i kamienie były, i to wszystko było wykonane na miarę ich możliwości dostatnio, ale zwróćmy uwagę, że on był niski. To był dość niski namiot, w którym w ogóle nie było jakiegoś takiego zamysłu Bożego, że zrób jakąś tam wieżę, która gdzieś tam by troszeczkę do mnie się zbliżała. Dlaczego? Dlatego, że to Pan Bóg zstępował na dół. prawda? To On zstępował w tym obłoku, w tej swojej chwale, czy w tym płomieniu, to On zstępował. On nie mówi, nie wy wejdźcie, nie wy tutaj się do mnie wdrapujcie, ale to jeżeli wy będziecie posłuszni, poddani, to ja będę zstępował. No ktoś powie, no ale czasami spotykał się na górach. Tak, spotykał się czasami na górach, ale wiemy, że mówi, wejdź na tą górę, a ja zstąpię tam do ciebie. To też nie było tak, że ty sobie zbuduj jakieś schody, prawda, czy jakąś tam drabinę i pnij się tutaj. To ty dopełnij pewnych rzeczy, zastosuj moje prawo, unisz się przede mną, a ja do ciebie przyjdę. I Salomon, owszem, zbudował już bardziej okazały budynek, ale w dalszym ciągu nie było tam wieży. To jest taka nietypowa świątynia. Zwróćmy uwagę, że właśnie te świątynie starożytne i współczesne, kościoły, zaraz musi być wieża. Też mnie dobrze zrozumcie, jeżeli znacie jakiś zbór, co sobie zbudował wieżę, to nie znaczy, że oni wieżę Babel zbudowali. Ja tego nie twierdzę, bo to może wynikać z zupełnie innego pomysłu i nie trzeba patrzeć wtedy krytycznie. Niemniej jednak ta idea, że świątynia ma sięgać bardzo wysoko, to jest idea pogańska. Pan Bóg tego nie planował. To On zstępował. No ale ktoś powie, słuchaj, nawet z Ewangelii wiemy, że świątynia Heroda była wysoka, ponieważ szatan, kusząc Jezusa, wziął go na szczyt świątyni i mówi, skocz w dół. Prawda? Czyli to miało mieć jakąś wymowę. Nie wziął go na mały domek i powiedział, skocz sobie na dół, bo to by mogło być tak, ale mogę tam tylko coś sobie uszkodzić. A to miało robić wrażenie. Więc zapewne, i to wiemy, nie domyślamy się tylko z Ewangelii, ale to wiemy też z historii, że to była okazała i wysoka budowla, ale chciałbym też podkreślić, kto ją budował, prawda? Herod Wielki, który wcale nie był Bożym sługą i wcale nie chodziło mu o to, żeby godne mieszkanie zbudować Bogu, tak jak to Dawid powiedział kiedyś, że ja mieszkam w pałacu, a nie ma domu dla Boga w Jeruzalemie, że on się nagle przejął tym, prawda, zatroszczył. W sercu Heroda były zupełnie inne pobudki. Były takie pobudki, jak miał Hitler, jak miał Stalin, jak mieli ci wszyscy, którzy wznosili te potężne budynki. Chciał po prostu zaimponować, pokazać swoją potęgę, swoją chwałę i zbudował budowlę niezwykle okazałą, wtłaczającą, jak to się mówi, w fotel, byśmy powiedzieli dzisiaj. Ale też historia tej świątyni jest najkrótsza ze wszystkich świątyń budowanych w Jerozolimie, ponieważ budowę zaczął 20 lat przed naszą erą, a świątynia została doszczętnie zburzona 70 lat po Chrystusie. Czyli kariera tej świątyni wynosiła niecałe 100 lat. Ale właśnie podkreślam, że Pan Jezus przychodzi do nas ze zbawieniem. On się nam objawia jako droga zbawienia. Nie my budujemy naszą religię, naszą drogę do nieba, ale to przyjmujemy Jego rozwiązanie, przyjmujemy Jego łaskę. Ostatnia rzecz, już krótko tylko powiem, jedno imię, jeden znak. Wiecie, nie będę się nad tym długo zatrzymywał, ale chciałbym tylko taką pokazać rzecz, że każdy z Was na pewno i z nas widzi, że właśnie wszelkie organizacje ludzkie, czy to państwa, czy inne organizacje, bardzo często silą się na jakąś szczególną nazwę, na jakieś szczególne imię i bardzo często w tych nazwach znajduje się ogromna pycha i ogromna wyniosłość. Ludzie jak gdyby tymi nazwami się w jakiś sposób szczycą, pod jakby sztandarem tej nazwy się jednoczą, utożsamiają się z tym i oczywiście to nie jest Boży zamysł. To jest właśnie ta idea wieży Babel. My jako Kościół nie mamy, mówię teraz o denominacji, jako grupie wyznaniowej, nie mamy, wiecie, może nazwy, która by była szczególnie jakaś kontrowersyjna czy właśnie wyniosła. Są takie czasami nazwy, nie będę ich przytaczał, które w moich uszach bardziej tak niż w oczach budzą niesmak. Po prostu odczuwam, że ta grupa wyznaniowa, choć są to też ewangeliczni chrześcijanie, tą nazwą troszeczkę chcą się wynieść nad innych, prawda? Podkreślić jakąś swoją wyjątkowość, a czasami nawet bym powiedział jedynozbawczość. Nie? No, może nie dosłownie, w Polsce może nie funkcjonuje, ale gdzieś tam się zetknąłem, że jakiś kościół nazywa jedyny kościół Jezusa Chrystusa, prawda? No to jest już taka właśnie nazwa zaczerpnięta z historii wieży Babel, prawda? Uczyńmy sobie tą nazwę, która nas wyróżni, prawda? Czyli wszystkie inne będą złe, będziesz tam należał gdzieś indziej, to już nie będzie ten jedyny kościół Jezusa Chrystusa. Kiedyś jeden pastor starszy wiekiem, jeszcze żyje, ale już w podeszłym wieku, w pewnym kazaniu powiedział taką rzecz, z którą ja się zgadzam, że wszystkie nazwy denominacji nadają się tylko do jednej rzeczy, żeby je wrzucić do kosza. Tak to ujął, choć sam funkcjonował w kościele, który miał określoną nazwę. To nie znaczyło, że on uważał, że to trzeba, wiecie, usunąć, bo są też pewne wymogi i pewne rzeczy trzeba zastosować, żeby coś prawnie funkcjonowało. On tylko pokazał, nikogo nie nawoływał do buntu, żeby likwidować te nazwy, czy wychodzić z takich denominacji. Na pewno w 100% mogę powiedzieć, nie miał takiego zamiaru. Chciał jedynie pokazać, jaką wartość duchową mają te nazwy. Że one mają taką wartość duchową, że najlepiej by je było wyrzucić do kosza. A więc ta jedna nazwa, jedno imię czy jeden znak, pamiętajmy, że to jest imię Jezus, prawda, które otrzymujemy od Boga, kiedy nawracamy się do Niego przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tym imieniem ubłogosławieni, jesteśmy tym imieniem przykryci, jesteśmy tym imieniem zbawieni, czytamy, że tym imieniem się chlubimy. I to imię jest dla nas najważniejsze i to imię wypowiadamy z szacunkiem i z czcią i nim się naprawdę szczycimy. Wszystko inne, poza tym jedynym imieniem, no można by właśnie tak do tego kosza wrzucić. A czasami powiem, że szczególnie w tym wymiarze takim światowym, świeckim, są to nazwy czasami bardzo niebezpieczne. I tak kończąc już, chciałbym tak podsumować, że choć wiele może takich powiedziałem dzisiaj, jakichś takich, no nawet ktoś by powiedział, może jakichś tylko takich ciekawostek historycznych, może to dla nas była jakaś tylko ciekawostka, może mało to praktyczne było, ale chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę jest w tym dla nas praktyczna wiedza, ponieważ te zagrożenia mogą przychodzić do serca Bożego dziecka czy do całego Kościoła. Ta chęć jednak naśladowania tego władcy, który rządzi w powietrzu, jak mówi Paweł w liście do Efezjan, przenika czasami do nas, że zapominamy, co to znaczy budować to Królestwo Boże, to miasto Boga, to cudowne Jeruzalem i gdzieś zaczynamy wprowadzać ideologię miasta Babel. Musimy po prostu na to być czujni. I te dwa przeciwstawne sobie słowa, które czytałem tak na koniec, pamiętajmy, że to takie nuże, zbudujmy sobie miasto i wieże, to powinno być wyparte z naszych serc za pomocą tego, co już dzisiaj czytałem, co powiedział właśnie Jakub w swoim liście, że jeżeli Pan zechce, prawda, jeżeli Pan będzie chciał z nami coś zrobić, to i owo, to my to zrobimy, oczywiście, jeżeli będziemy Mu poddani i nie powinniśmy się chełpić swoją wyniosłością.
Słyszeliśmy Słowo Boże, bardzo istotne, bardzo ważne dla nas, zwłaszcza jeśli chodzi o czasy, w których żyjemy i w których służymy Bogu, funkcjonujemy. Takie pytanie nasuwa się. Każdy z nas jest budowniczym. Każdy z nas coś buduje, do czegoś zmierza. Mamy jakieś pragnienia, cele w swoim sercu. Co jest tym najważniejszym celem dla mnie? Co jest tym największym pragnieniem mojego życia? Co jest tym takim najważniejszym celem? Dlaczego i po co ja żyję i służę Bogu? To są bardzo ważne pytania, abyśmy sobie dzisiaj mogli na nie odpowiedzieć sami przed Panem, byśmy mogli znaleźć odpowiedź. Słyszeliśmy, że należy budować w taki sposób, aby podobać się Bogu. Wszędzie, kiedy czytamy Boże Słowo, wszystkie budowle, które Bóg zlecił człowiekowi do wykonania, począwszy od Arki Noego, która jest symbolem Kościoła, my widzimy, że Bóg, On pokazuje, w jaki sposób należy zbudować i z czego należy budować. A więc Bóg pokazuje budulec, Bóg pokazuje wymiary, rozmiary, bardzo, bardzo takie szczegółowe plany daje, aby w ten sposób realizować Jego zamysły, a więc człowiek nigdy nie czyni tego, co rodzi się w jego sercu, swoich własnych planów, swoich własnych jakichś ambicji nie realizuje w Bożym Kościele. To jest bardzo ważne. Bracia i siostry, świątynia, która została wspomniana, również świątynia Heroda. My nic o niej nie czytamy w Biblii.
w jaki sposób została zbudowana. Nic nie znajdujemy na ten temat, kompletnie nic. Z jednego prostego powodu. Dzisiaj zostało to powiedziane, było to dzieło ludzkie, tylko i wyłącznie dzieło ludzkie. A więc my widzimy to, że Bóg przyznaje się do tego, co pochodzi od Niego, co pochodzi od samego Pana, od samego Boga. Słyszeliśmy dzisiaj, z czego mamy budować, w jaki sposób mamy budować i co jest tym spoiwem w Kościele, jakże to ważne. W pierwszym liście Jana czytamy takie słowa. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. I my winniśmy życie oddawać za braci. Bracia i siostry, jakże to jest ważne dla nas, abyśmy mogli dzisiaj przejrzeć się w tych wersetach, które były dzisiaj tutaj przeczytane. Wiemy, że przeszliśmy z śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Bo miłujemy braci. Ale kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Jaka jest, droga siostro, Twoja miłość? Jaki jest, drogi bracie, Twoja miłość? W czym to się przejawia? Jeżeli mielibyśmy dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie przed Bogiem, w jaki sposób Ty objawiasz swoją miłość w Kościele? W jaki sposób pokazujesz tą miłość w Kościele? Co wnosisz do tego Kościoła? Co dajesz temu Kościołowi? To jest bardzo ważne pytanie. To jest powiedziane, że każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Słowo Boże uczy nas, abyśmy uważali jedni drugich za wyższych od siebie. Apostoł Paweł mówi o tym bardzo wyraźnie. Abyśmy bardziej patrzyli na to, co cudze, niż na to, co swoje. Abyśmy dbali jeden o drugiego, abyśmy przykładali rękę do tych dobrych rzeczy. Jeżeli widzisz błogosławieństwo w życiu brata czy siostry, czy ty radujesz się z tego? Czy to jest powodem twojej złości? Czy czujesz się wtedy jakoś zagrożony, urażony? To jest cecha Babilonu, a cechą Kościoła jest zupełnie coś innego. Jakże ważne są to sprawy, jakże ważne są to rzeczy. Bracia i siostry, my sami wiemy, jak jest dzisiaj z nami. Wiemy doskonale, jak jest, gdyby te pytania są dzisiaj stawiane. A więc chciejmy odpowiedzieć na nie. Jak faktycznie ja działam? Kim jestem? Czy naprawdę przykładam rękę do tych dobrych rzeczy? Czy jestem tym, który chce żyć w pokoju z innymi? I który czyni coś w tym kierunku. Piotr uczy nas w swoim nauczaniu. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miejcie miłość gorliwą, tu jest powiedziane. Nie tylko miłość, ale gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. I Piotr mówi nade wszystko. Pan Jezus Chrystus powiedział, że tym, po czym Kościół ma być poznany, to po miłości wzajemnej. Po tym was poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość będziecie mieli jedni ku drugim. Po tym Kościół ma być rozpoznany. Więc w jaki sposób miłujesz, droga siostro i drogi bracie, dzisiaj tych swoich najbliższych? Jak to okazujesz? Jak to pokazujesz? Są rzeczy, których Bóg również nienawidzi. One są przedstawione w przypowieści Salomona. Tam jest powiedziane kilka takich rzeczy, których nienawidzi Bóg. Tam jest wymieniona duma. I tam jest również wymienione sianie niezgody między braćmi. W jakikolwiek sposób, jeśli ktokolwiek, taki delikatny cień, takie małe ziarenko, coś najdrobniejszego, w negatywnym świetle przedstawić kogoś. Jaki jest tego cel? Kto będzie zbudowany? Kto będzie, kto tym będzie zbudowany i co to wniesie, co tak naprawdę to wniesie. Biblia uczy nas o miłości, która wszystko zakrywa, która wszystko znosi. To jest ta miłość, ta cierpliwa miłość, o której Paweł uczy nas w liście do Koryntian. Jakże to ważne, bracia i siostry. Sami z siebie nie możemy mieć tej miłości, wiemy o tym. Ale czytamy, że Bóg jest miłością i On jest źródłem wszelkiej miłości. Możemy do Niego przyjść i prosić, jeżeli nam brak, jeżeli czujemy, odczuwamy brak czegokolwiek dzisiaj, to możemy śmiało powiedzieć, że nie brak nam Jezusa, że Jezus jest pośród nas, bo On obiecał być aż do skończenia świata. A wiemy, że Pan Jezus jest dawcą wszystkiego i On może uzupełnić nasze braki, cokolwiek by to nie było. On ma moc przebaczyć, oczyścić i ma moc uzupełnić wszelkie nasze braki, wszystkie nasze braki.